fakty o trzeciej zaczniemy od orędzia, które w czwartek wieczorem wygłosił premier Donald Tusk. Posłuchajcie, co mówił szef polskiego rządu. Donald Trump irytuje się niekończącą się wojną na Ukrainie i grozi Putinowi kolejnymi sankcjami. W faktach także powrót po latach. Znów razem w ramach naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro będziemy pomagać potrzebującym. Premier Donald Tusk w czwartkowym orędziu telewizyjnym podkreślił, że Polska inwestuje obecnie miliardy w zbrojenia i infrastrukturę. Zapewnił, że tworzymy armię, jakiej nie mieliśmy od wieków. Supersilną i nowoczesną. Armię do wygrywania, mówił szef rządu.
My mamy być silni. Lekturze naszej historii często towarzyszą westchnienia. Ech, gdybyśmy mieli więcej czasu. Zabrakło znowu kilku lat. Zabrakło jednej dekady. Nie tym razem. Tym razem jesteśmy gotowi.
Premier przypomniał, że w tym roku mija 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi, podkreślił Donald Tusk. USA mogą nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję w związku z brakiem jasnych deklaracji Moskwy w sprawie pokoju na Ukrainie. Pakiet takich regulacji jest już przygotowywany, informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
Stany Zjednoczone wprowadziłyby cła w wysokości 500% na import z krajów, które kupują rosyjską ropę, produkty naftowe, gaz ziemny lub uran. Inne sankcje to zakaz kupowania przez obywateli amerykańskich rosyjskiego długu państwowego. Kluczowy współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa w Senacie Lindsey Graham oświadczył, że jest w tej izbie kongresu większość opowiadająca się za nowymi surowymi sankcjami wobec Rosji, jeśli nie podejmie ona poważnych negocjacji na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Według Grahama rosyjski przywódca Władimir Putin popełniłby wielki błąd, usiłując ograć Trumpa, więc ta ustawa jest narzędziem w rękach Trumpa.
Pozostajemy jeszcze za granicą. Minister spraw zagranicznych Francji ogłosił w czwartek, że kraje europejskie planują wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji, które mają być skoordynowane ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na brak zgody Rosji na rozejm z Ukrainą. W trakcie rozmów w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA i senatorem Lindseyem Grahamem zwrócono uwagę na potrzebę zaostrzenia restrykcji wobec Moskwy. Francuski dyplomata podkreślił, że Rosja, a konkretnie prezydent Władimir Putin, stanowią główną przeszkodę na drodze do pokoju na Ukrainie, mimo gotowości Ukrainy do zawieszenia broni i podpisania porozumień z USA. Francuski minister nie wykluczył także możliwości zawarcia umowy gospodarczej między Francją a Ukrainą. Po kilkuletniej przerwie spowodowanej najpierw pandemią COVID-19, a potem wybuchem wojny w Ukrainie, na antenę RMF FM powraca jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów charytatywnych naszej stacji – Lepsze Jutro. Będziemy znów wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują i dawać nadzieję na lepszy start w przyszłość. Tak jak zrobiliśmy to na przykład w 2017 roku, kiedy wyposażyliśmy szkoły w kilku miejscowościach w nowoczesne pracownie. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek pamięta to dokładnie. Jedną z placówek była szkoła podstawowa numer 1 w Kluczborku.
W tej szkole w ramach akcji Lepsze Jutro powstała nowoczesna pracownia matematyczna. Rozmawiałam z Natalią Liśkiewicz, nauczycielką matematyki w Kluczborskiej Jedynce, no i usłyszałam, że z pracowni korzystają kolejne roczniki uczniów.
Pracownia służy nam już 8 rok. Odbywają się tutaj przede wszystkim lekcje matematyki. Została ona wyposażona w meble, sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne. No i one ułatwiają nam codzienną pracę i naukę.
To właśnie pani Natalia 8 lat temu zgłosiła szkołę podstawową numer 1 w Kluczborku do udziału w naszej akcji, bo chciała, by uczniowie mieli nowoczesną pracownię, w której nauka matematyki będzie przyjemnością. To się udało. Teraz znów czekamy na wasze zgłoszenia. Możecie wskazać osoby albo instytucje, którym należy pomóc.
Jeśli znacie kogoś takiego, napiszcie do nas. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na rmf24.pl. Wybrane historie przedstawimy na antenie RMF FM.
Te fakty robią wrażenie.
Czterokrotny mistrz świata we fryzjerstwie, a obecnie trener reprezentacji Polski we fryzjerstwie, Andrzej Matracki z Olsztyna, otrzymał najwyższe odznaczenie w polskim rzemiośle. Szablę Kilińskiego, która przyznawana jest od 1999 roku.
Komponujemy miejsce dla tak zacnej nagrody, wyróżnienia.
Na czym polega praca trenera kadry? Czy może też się nazywać takim selekcjonerem? Czy to ty dokonujesz wyboru tej kadry?
Na pewno w dużym stopniu tak. Przychodzą do nas i wybieramy ludzi już z predyspozycjami, ludzi, którzy startowali w konkursach. Przynajmniej rok musisz poświęcić na to, żeby się przygotować i wystartować w Mistrzostwach Świata.
Jak wyglądają same zawody, Mistrzostwa Świata, jakie to są konkurencje?
Na Mistrzostwach Świata mamy około 30 konkurencji. Są to seniorzy, juniorzy, fryzury damskie, męskie, długie włosy, krótkie, męskie, klasyczne, fantazyjne, kreatywne, użytkowe. Każdy fryzjer może znaleźć coś dla siebie.
Z Andrzejem Matrackim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W Muzeum Rybołówstwa w Helu można oglądać wystawę Militarne Dziedzictwo Zatoki Gdańskiej, znanej również jako Zatoka Wraków. Dzięki tym innowacyjnym metodom możliwe jest nie tylko odkrywanie, ale i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego regionu. O szczegółach wystawy i znaczeniu tych technologii opowiada kurator Anna Rębisz-Lubiejewska w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Dlaczego panią ciekawi to, co jest na dnie Zatoki Gdańskiej?
Generalnie interesuje mnie wszystko, co jest na dnie morskim. Akurat Zatoka Gdańska jest blisko położona i od wielu lat jest obszarem badań Narodowego Muzeum Morskiego. Dlatego tutaj mamy najwięcej informacji na temat tego obszaru i jest on dla nas najbardziej rozpoznany.
Wiele osób może sobie nie zdawać sprawy, jak dużo rzeczy tam można znaleźć.
Zgadza się. Na dnie Zatoki Gdańskiej jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo obiektów zatopionych od czasów właściwie średniowiecza, a nawet wcześniej, ponieważ mamy nawet osady z epoki kamienia. Na polskich obszarach Bałtyku niektórzy twierdzą, że jest nawet 10 tysięcy obiektów, nazwijmy to obiektów podwodnych. Mogą to być obiekty przeróżne, bo zarówno wraki, jak i pozostałości z II wojny światowej, na przykład amunicja, ale mogą to być również przeszkody denne, które na dziś są jeszcze niezidentyfikowane.
Ale sama Zatoka Gdańska to jest bardzo ciekawy teren.
Zatoka Gdańska często jest nazywana również Zatoką Wraków, w związku z tym, że tutaj od średniowiecza dosyć prężnie działał port w Gdańsku. Wiele wraków zatonęło na samej redzie portu. Ze względu na zmieniające się ujście rzeki Wisły powstawały mielizny i one zmieniały swoje położenie w różnych okresach czasu, w związku z czym wiele wraków utykało na tych mieliznach, zanim jeszcze dopłynęło do portu. Dlatego mamy sporo wraków, które w dużej części zostały już zadokumentowane przez archeologów podwodnych z Narodowego Muzeum Morskiego i wiele z nich można dziś obejrzeć na portalu Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej.
Pani też nurkuje?
Tak, nurkuję od 20 lat.
A jakie emocje budzi takie możliwości? Bo nurkowanie jako samo na pewno jest ekscytujące, ale żeby zanurkować, zobaczyć taki wrak, jakie emocje to budzi?
Wydaje mi się, że podobne emocje mogą mieć ludzie, którzy wyruszają w kosmos albo stawiają pierwszy krok na Księżycu. Jest to niesamowite wrażenie pojawienia się w całkowicie nowym środowisku, gdzie właściwie nie wiadomo, co nas czeka i na co można trafić. Czasami są to wyłącznie mieszkańcy podwodnego świata, a czasami pozostałości działań ludzkich właśnie albo z okresu wojen, albo z pozostałości wraków handlowych, a czasami również właśnie pozostałości obozowisk z epoki kamienia. Jest to niesamowita przygoda, niesamowite wrażenie, kiedy można zobaczyć na własne oczy pozostałości tych zamierzchłych czasów.
Przychodząc tu, można trochę poczuć się jak taki nurek?
Tak, zdecydowanie tak. Właśnie dzięki tym nowoczesnym technikom dokumentowania wraki, które są przedstawione na wystawie, są bardzo dokładnie odwzorowane, więc to, co widzieć pan tutaj na posterach, czy te trójwymiarowe modele wydrukowane właśnie na tych postumentach, bardzo wiernie oddają to, co znajduje się na dnie morza. Jest to bardzo fajna metoda przedstawiania tego podwodnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza właśnie osobom, które nie nurkują, a no nie da się ukryć, że niektóre z tych wraków, zwłaszcza lepiej zachowanych, znajdują się na bardzo dużych głębokościach, nie wszystkim dostępnych.
Jakie to są obiekty? Jakbyśmy mieli wymienić na przykład kilka jednostek?
Najstarsze ślady, jakie mamy na dnie Zatoki Gdańskiej, to są pozostałości prawdopodobnie obozowisk z epoki kamienia. To są narzędzia krzemienne, pozostałości pokonsumpcyjne, szczątki zwierzęce, ale również narzędzia z poroża. Z kolejnych okresów, no to już mamy zdecydowanie dużo duże obiekty, czyli wraki z wczesnego średniowiecza, z obszaru zatopionego portu w Pucku. Właśnie na obszarze tego średniowiecznego portu są zarówno łodzie klepkowe, jak i pozostałości zabudowy portowej, czyli pomosty. I właściwie na chwilę obecną są prowadzone badania nad rozpoznaniem dalszej partii tego obszaru i jakie miało założenie.
Te najmłodsze jednostki to jednak II wojna światowa, prawda? Pozostałości po tym okresie.
Większość obiektów, które znajdują się na dnie Zatoki Gdańskiej, to przede wszystkim wraki. To są obiekty, które dokumentują działalność portu gdańskiego na szlakach handlowych. Więc są to przede wszystkim statki, wraki statków handlowych, ale również pozostałości bitew. Na przykład mamy tutaj wrak Solena, szwedzkiego okrętu, który został zatopiony na wysokości Oliwy.
To są obrazy 3D, ale też modele. Jak wyglądała praca nad przygotowaniem tej wystawy?
Od 2 lat współpracuję z klubami nurkowymi z Helu oraz z historykami z Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych we Wrocławiu. To są ludzie, którzy fascynują się wrakami przede wszystkim właśnie na obszarze Zatoki Gdańskiej i w okolicy Helu, ponieważ tam najczęściej nurkują i ten obszar jest im najbliższy i najlepiej go znają. W czasie swoich nurkowań odkrywają przeróżne wraki i to, co jest dla mnie bardzo istotne, przede wszystkim zgłaszają te odkrycia do nas. Nasza współpraca zaczęła się od tego, że 2 lata temu zgłoszono nam odkrycie wraku, które jak się później okazało, był 20 lat temu badany przez nasze muzeum. Ale korzystając z faktu, że dawno nikt nie był na pozostałościach tego wraku, byliśmy ciekawi, w jakim stanie jest on zachowany i wspólnie właśnie z płetwonurkami popłynęliśmy na miejsce. Wykonali dokumentację tego obiektu. Właśnie dzięki temu, że dysponują nowoczesnym sprzętem, udało się zlokalizować wokół wraku pozostałości masztów, pozostałości wyposażenia tego statku, które wcześniej nie były rozpoznane, ponieważ 20 lat temu nie mieliśmy takich technologii, nie mieliśmy możliwości obejrzenia całej okolicy wokół wraku. Także tak się zaczęła nasza współpraca. I od tamtej pory wszystkie zgłoszenia wraków próbujemy wspólnie weryfikować i wspólnie prowadzimy dokumentację. Wraki, które zostały przedstawione na wystawie, to są przede wszystkim obiekty, które od wielu lat są udostępnione do nurkowania, więc tak naprawdę wiele osób już na nich było i je widziało. Natomiast dopiero możliwości wykonanej dokumentacji tej trójwymiarowej pokazują nam, w jaki sposób te obiekty są zachowane i co się na nich znajduje.
Czy jest jakakolwiek szansa, żeby je zabezpieczyć tam na dnie albo wyciągnąć na powierzchnię?
Problem z obiektami wielkogabarytowymi, jakimi są wraki, jest taki, że nie mamy możliwości ich konserwacji ani przechowywania na lądzie. Przede wszystkim właśnie na koszty konserwacji i możliwości wystawiennicze. Inną sprawą jest konserwacja obiektów metalowych, które po wydobyciu na powierzchnię bardzo szybko ulegną destrukcji. Dlatego najlepsze dla zachowania tych obiektów jest jednak zostawienie ich w ich środowisku morskim. Jedyne, co nam zostaje, to monitorować stan ich zachowania i starać się zabezpieczać obiekty o największej wartości historycznej.
Mówiła naszemu reporterowi Anna Rębisz-Lubiejewska, kurator wystawy. Na koniec mamy jeszcze ostrzeżenie dla kierowców jadących krajową 63 w Warmińsko-Mazurskiem. Na odcinku Wisz-Wincenta w miejscowości Kałęczyn ciężarówka wypadła z drogi. Droga w tym miejscu jest zablokowana, wyznaczono objazdy. Jedźcie ostrożnie, w faktach słyszymy się o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.